Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Czy mieszkańcom Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego żyje się bezpiecznie? Okazuje się, że ilu ludzi, tyle opinii i nigdy nie jest tak idealnie, aby nie mogło być lepiej. Bezpieczeństwo to dziedzina, która wymaga dużych nakładów finansowych i czasu. Jednak w państwowych jednostkach to najczęściej towar deficytowy. Z myślą o wsparciu działalności Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz wszelkich inicjatyw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu zielonogórskiego i województwa lubuskiego w 2018 roku utworzono Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Bezpieczna droga do szkoły, narkotyki i dopalacze, przestępstwa z nienawiści, bezpieczny senior czy oszust nie ma szans, to tylko niektóre z licznych akcji zorganizowanych przez stowarzyszenie. Bezpieczne Miasto ma swoją siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Tworzą je emerytowani i czynni policjanci, strażacy i cywile. O nich i ich nieocenionej pracy społecznej w 10. odcinku cyklu.
Bezpieczeństwo mieszkańców ma tak szeroki aspekt, że nie tylko służby czy instytucje powołane do tego są odpowiedzialne za dbanie o to bezpieczeństwo czy o porządek publiczny.
Małgorzata Barska, członek Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto, a jednocześnie rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Chcemy uczyć mieszkańców naszego miasta, że bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od nich, od ich bezpiecznych zachowań. Taki mieliśmy pomysł, żeby kontynuować dziedzictwo istniejącej wcześniej w naszym mieście Fundacji Bezpieczne Miasto. Fundacja zakończyła swoją działalność, tamta formuła się wyczerpała, natomiast to hasło Bezpieczne Miasto chcieliśmy, żeby nam przyświecało również w naszej działalności, bo uważamy, że Zielona Góra jest bezpiecznym miastem i zasługuje na to, żebyśmy właśnie tak o naszym mieście myśleli i żebyśmy wspólnie działali, żeby ono takie było.
A wzorowaliście się na innych miastach, bo z tego co wyczytałam, też w innych miastach podobne stowarzyszenia powstały. Czy to inne miasta wzorują się na Was?
Myślę, że to chyba niezależnie, że to każdy by chciał, żeby jego miasto było bezpieczne i wiemy, że w różnych miastach to właśnie są albo stowarzyszenia, albo fundacje. My nie patrzyliśmy na inne miasta, był to nasz pomysł, żeby to hasło dalej w przestrzeni publicznej funkcjonowało, to określenie Bezpieczne Miasto, stąd pomysł na założenie stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma trochę inne możliwości działania niż fundacja, chyba jest też łatwiej nam właśnie w takiej formie działać. Wspieramy właśnie policjantów czy strażaków, czy wszelkie inne inicjatywy związane z bezpieczeństwem szkoły, także teraz chcemy rozszerzyć działalność o wspieranie też działalności klubów sportowych czy organizacji, które pracują z dziećmi i rozwijają właśnie ich aktywność sportową. Mamy możliwości pozyskiwania środków od darczyńców i w takiej formie możemy pomagać właśnie czy finansując jakieś działania, czy kupując konkretne na przykład gadżety reklamowe, takie jak elementy odblaskowe czy inne różne konieczne elementy, które poprawiają bezpieczeństwo, ale też na przykład finansując sprzęt, bo oczywiście im sprawniejsza jest nasza policja czy nasza straż pożarna, tym bardziej bezpieczni są nasi mieszkańcy. W ostatnim okresie zostały pozyskane pieniądze i mogliśmy kupić na przykład parawan dla policji naszej autostradowej, która nie miała takiego parawanu z napisem policja rozstawianego w czasie wypadków drogowych. Wcześniej sfinansowaliśmy dla tutaj zielonogórskiej nieetatowej grupy realizacyjnej, tak, specjalistyczne umundurowanie. Stowarzyszenie najbardziej chyba było widoczne w 2019 roku, kiedy w Zielonej Górze organizowane były obchody stulecia powstania polskiej policji, ponieważ wtedy mogliśmy najbardziej, najszerzej tutaj pokazać się również mieszkańcom miasta i stowarzyszenie było jednym z głównych współorganizatorów tych obchodów. Wtedy właśnie był zorganizowany bieg na stulecie wspólnie z naszym zielonogórskim CRS-em. Wtedy odbył się wielki koncert też w Filharmonii, na który zaprosiliśmy reprezentacyjną orkiestrę polskiej policji z Warszawy. Dużym wydarzeniem było zorganizowanie wystawy na stulecie w muzeum. Tutaj również stowarzyszenie finansowało. Część z tych eksponatów z muzeum jest w Komendzie Miejskiej, ponieważ tablice historyczne oraz replika munduru Policji Państwowej stoi w holu w Komendzie Miejskiej Policji, a tablice są na pierwszym piętrze wyeksponowane. Właściwie to ten 2019 rok był bardzo intensywny. Właśnie wtedy przeszliśmy taki chrzest bojowy w organizacji tych dużych imprez. Wiele osób brało udział w naszym biegu, ale też mieszkańcy zauważyli właśnie obecność chociażby tych orkiestr policyjnych, ponieważ orkiestra policyjna z Wrocławia uczestniczyła w otwarciu naszej wystawy, a później w obchodach Święta Policji na Placu Bohaterów. Mieliśmy również grupę rekonstrukcyjną, która przebierała się w mundury z epoki. To naprawdę było bardzo duże wydarzenie.
Masz moc, włącz pomoc.
W jaki sposób pozyskujecie środki na swoją działalność? Czy jesteście organizacją pożytku publicznego, czy stowarzyszeniem zwykłym, który pozyskuje pieniądze tylko od darczyńców?
Do tej pory byliśmy stowarzyszeniem zwykłym ze względu na stosunkowo krótki czas naszej działalności. Natomiast złożyliśmy już wniosek, aby stowarzyszenie zostało przekształcone w organizację pożytku publicznego.
Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednocześnie członek Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto.
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, mamy wielu darczyńców, którzy chętnie przekazują pieniądze na nasze cele i myślę, że też ich obecność i informacja na temat, że takie duże przedsiębiorstwa na przykład przekazują nam darowizny, świadczy o naszej chociażby wiarygodności, o tym, że to, co robimy, to rzeczywiście się spodobało, że nasza działalność jest potrzebna. Mamy wiele zaangażowanych osób, które podejmują wiele inicjatyw, aby nam pomóc, aby nas wspomóc. Największym darczyńcą naszego stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra. Oprócz tego współpracujemy też ze Zgraną Rodziną. Mamy również darczyńcę w postaci Stelmetu i wiele, wiele różnych innych firm, które nas wspierają. Otrzymujemy pieniądze m.in. od Lasów Państwowych, czy też od osób prywatnych, które przekazują nam pieniądze na podejmowane przez nas inicjatywy. Oczywiście to nie jest tak, że pojawia się stowarzyszenie i ze wszystkich stron płyną pieniądze. Aby otrzymać te darowizny, trzeba włożyć bardzo dużo dodatkowej pracy i nasi członkowie ogromnie się w to angażują.
Ilu macie członków?
Obecnie stowarzyszenie ma 27 członków. Jesteśmy bardzo wiarygodni, bo jednak ten mundur wzbudza zaufanie i powoduje, że chociażby darczyńcy wiedzą, że te pieniądze pójdą na odpowiednie szczytne cele.
Prezesem zarządu jest pan Dariusz Jamros, który jest emerytowanym funkcjonariuszem policji. Był przez pewien czas także komendantem miejskim policji w Zielonej Górze. Był także zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, a swoją karierę zakończył przed emeryturą jako dyrektor delegatury CBA w Poznaniu. Jest to bardzo poważna osoba, która ma naprawdę wiele do zaoferowania i w rozmowach z darczyńcami potrafi przedstawić cele naszego stowarzyszenia i przekonać ich do tego, że warto wspierać naszą działalność.
Gdzie można Was znaleźć? W internecie?
Jesteśmy w trakcie budowania naszej strony internetowej, także tam już Państwo też znajdziecie informacje na nasz temat. Natomiast mamy także oczywiście swoją stronę na Facebooku. Wpisując w Google hasło Bezpieczne Miasto Zielona Góra, na pewno wyświetlą się Państwu te informacje. Są tam informacje o kontakcie do nas, o tym, jaki jest numer konta. Udzielamy też informacji telefonicznie. Stowarzyszenie działa w ten sposób, że darczyńca przekazuje pieniądze na konkretny cel. Stowarzyszenie na tym absolutnie oczywiście nie zarabia. My jedynie pośredniczymy w przekazaniu tej darowizny i opłacamy na przykład fakturę za zakup sprzętu. Natomiast wszyscy pracujemy w wolontariacie.
No mamy taką nadzieję, że wkrótce zostaniemy organizacją pożytku publicznego. W związku z tym, że złożyliśmy już wniosek, najprawdopodobniej od nowego roku wszystkie osoby chętne, które będą chciały przekazać nam 1% ze swojego podatku, będą mogły to zrobić. Jeżeli ktoś chciałby zostać członkiem stowarzyszenia, pomóc nam, współpracować z nami, to oczywiście zachęcamy do udziału, wszystkich chętnie przyjmiemy. Myślę, że taka nasza działalność tutaj, która się rozpoczęła stosunkowo niedawno, ma szansę przetrwać długie, długie lata.
To była pierwsza część audycji, na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15.
Witam po przerwie. W drugiej części porozmawiamy o fundamencie bezpieczeństwa, czyli dobrze wyedukowanym społeczeństwie. Zaszczepianie właściwych zachowań wzmacniających bezpieczeństwo zaczyna się od dziecka. Jeśli to zostanie zaniedbane, niestety wśród dorosłych mieszkańców trzeba szybko nadrabiać zaległości. Działalność Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto to więc nie tylko zakup sprzętu, ale właśnie edukacja.
Bo sam sprzęt bez umiejętności jego wykorzystania tak naprawdę do niczego się nie zda.
Arkadiusz Kaniak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze i jednocześnie właśnie członek Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto.
A więc od samego początku, od tych najmłodszych lat, chcemy zwrócić uwagę na edukację. Przypominam, każdy z nas do momentu przyjazdu służb ratowniczych czy policji jest ratownikiem. A więc osoba zgłaszająca zdarzenie już w tym momencie, kiedy zgłasza, kiedy nie ma służb ratowniczych, powinna umieć pomóc osobie poszkodowanej. Żeby potrafiła coś takiego zrobić, od najmłodszych lat powinny być przeprowadzane różnego rodzaju szkolenia. Na tym się skupiamy. Tutaj chciałbym przypomnieć chociażby naszą znaną już zielonogórzaną salę edukacyjną Ognik, gdzie mamy szereg działań związanych z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa bardzo szeroko rozumianego, od odpowiedniego zachowania w domu, poprzez zachowanie właśnie na ulicy w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń komunikacyjnych, aż po zagubienia w lesie, a więc działania straży pożarnej i działania policji zawsze się zazębiały. Jeżeli chodzi o edukację, szczególnie jest to istotne, żeby ze sobą współpracować i właśnie jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, udało nam się zrealizować chociażby jeden z programów. Kilka lat temu ogłosiliśmy dwuetapowy konkurs dla zielonogórskich szkół nazwany Bezpieczna Ekipa, gdzie dzieci rywalizowały z sobą w zależności od wieku. Było to też w odpowiedni sposób podzielone. Rywalizowały ze sobą, jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną z zakresu bezpieczeństwa, jak i połączone to było oczywiście również z elementem zabawy, edukacji, tak żeby każde dziecko w odpowiednim wieku znalazło zainteresowanie. Zauważyliśmy, że edukacja najmłodszych przynosi efekty. Widzimy to chociażby po odpowiedniej umiejętności zgłaszania zdarzeń. Często jest tak, że dzieci zgłaszają zdarzenia, robią to w bardzo profesjonalny sposób. Wielokrotnie nawet gdzieś w mediach można usłyszeć, że jakieś dziecko próbowało wezwać pomoc i dzięki szybkiej reakcji właśnie samego dziecka plus dyspozytor odpowiedniej służby, czy to policja, czy straż pożarna, udało się uratować czy mamę, czy tatę, bo najczęściej właśnie wzywają pomocy do swoich najbliższych. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję właśnie, że tego typu stowarzyszenia będą szerzej propagowane w Polsce, bo tutaj nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o pieniążki z budżetu państwowego na tak zwaną prewencję społeczną. Nie zawsze te pieniądze są na odpowiednim poziomie, żeby można było coś zrealizować, dlatego dzięki takim stowarzyszeniom jesteśmy w stanie edukować chociażby mieszkańców Zielonej Góry.
Czy dużo jest pracy, jeśli chodzi o edukowanie dorosłych? Czy ten stopień uświadomienia pozostawia dużo do życzenia? No jeśli takie stowarzyszenie powstaje, no to znaczy, że jest potrzeba.
Niestety, ani nie zmniejsza się ilość wypadków, troszeczkę zmniejszyła się ilość pożarów lasu, natomiast świadomość zagrożeń na co dzień w domu wydaje mi się, że została na jakimś pewnym poziomie i ona się utrzymuje. No widać to po ilości interwencji zarówno straży pożarnej, jak i policji, więc edukacja dorosłych jak najbardziej jest potrzebna. To jest ciągły proces.
A co macie w planach w najbliższym czasie? Jakie akcje edukacyjne?
W zanadrzu mamy kilka pomysłów związanych z kolejnymi etapami rozwoju sali edukacyjnej Ognik. Mówię tutaj o różnego rodzaju programach. Chociażby niedawno rozszerzyliśmy program o element nazwany przez nas roboczo sprawny jak strażak, a więc połączenie zarówno ćwiczeń fizycznych, ćwiczeń ruchowych z zajęciami edukacyjnymi. W zanadrzu jest kilka jeszcze innych pomysłów i między innymi właśnie te pomysły będziemy chcieli zrealizować we współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczne Miasto.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Czy słyszała Pani o takim stowarzyszeniu, które działa w Zielonej Górze, Bezpieczne Miasto?
Wiem, że takie są stowarzyszenia w różnych miastach, ale w Zielonej Górze nie słyszałam.
Nie słyszałem o tym stowarzyszeniu w szczegółach. No, hasło nie jest mi obce, czy tytuł nie jest mi obce, ale nie słyszałem dokładnie.
Tak, znam.
Tak, a wie Pani, czym się zajmują?
Ochroną ludzi, mieszkańców, zabytków.
Wiem Pani, ja tak niewiele wychodzę z domu, bo jestem seniorem. No i blisko mieszkam, tylko do sklepu chodzę i nie wiem, czy jest coś takiego.
A uważa Pani, że w naszym mieście żyje się bezpiecznie?
Żyję ponad 50 lat i uważam, że jest bezpiecznie.
No tak, czuję się bezpiecznie, szczególnie jak jest widno.
Tutaj akurat tak.
Tu w pobliżu komendy, a tak, gdzieś dalej?
No nie chodzę wieczorami.
Na razie tak, a już żyję tu prawie 100 lat.
No raczej tak, wie Pani, raczej nie chodzę wieczorami nigdzie, ale mi się wydaje, że miasto jest bezpieczne, jeżeli ktoś się nie zadaje tam z tymi chuliganami.
Psychiki zależy, jedni się czują cały czas niebezpiecznie, inni się czują bezpiecznie i w ogóle o tym nie myślą. Ale dużo jest kradzieży na okrągło, w różnych miejscach, na Zastalu szczególnie. Byłem w Zastalu, prawie że codziennie tam policja przejeżdża. Jeśli można to uznać za jakieś niebezpieczeństwo, no, utraty mienia, no to tak, no to nie można się czuć bezpiecznie, tak? Zawsze ktoś może czyhać za rogiem, jakiś złodziej.
Tak, jest, dla mnie tak. tak. Czy mój facet, to
dla nie mnie na pewno.
Nie. Dlaczego?
No ogólnie nie jest na pewno bezpiecznie,
na
bo no policja tylko tutaj daje mandaty ludziom, którzy ogólnie na to nie zasługują, a bandytów ogólnie ci, co są tu na osiedlu, bo są tutaj dużo bardzo jest. W ogóle tutaj są cały czas ogólnie, z tego co wiem. Kiedyś też byłem taki posłanie grzeczny, teraz wiadomo, że jestem grzeczny, mam żonę, mam dzieci, ale no jak widzę teraz tutaj tych właśnie gówniarzy, co tu biegają ogólnie, no to o pomstę tutaj do Boga wszystko jest ogólnie, no bo kiedyś to było inaczej.
Ta młodzieżówka to jest całkiem inna, nie? No są już bezczelni całkiem, nie? Nie szanują ludzi, nie? A tym bardziej ktoś schorowany jest, nie? Uczciwie, ja sobie nie pozwolę, żeby jeszcze jakiś dzieciak mną rządził, nie?
Kiedyś byłem też gówniarz, też to rozmawiałem, no ale jak teraz patrzę na tą młodzież, no to jest bardzo gorzej. Są bardziej bezkarni ogólnie.
Sam o sobie się nie cierpię złodziei, jakichkolwiek. Uważam, że wszystko powinno być karne, na przykład pręgierz miejski, o wyznaczonej godzinie biczowanie złodzieja, żeby każdy wiedział, kto to jest. I myślę, że to byłoby na tyle upokarzające i ludzie po prostu poznali złodzieja, tak? Więc to mogłoby być bardzo skuteczne, nie? Nie zajmował miejsca w więzieniu, byśmy go nie utrzymywali takiej osoby, tak?
A czy uważa pani, że policja i straż pożarna powinny być bardziej dofinansowane?
Mi się zdaje, że tak, że to są takie jednostki, które zawsze powinny być dofinansowane, dlatego że to nasze bezpieczeństwo pod różnym względem.
Oczywiście.
Czego im brakuje według pana?
Jakby przyjeżdżał mi co chwilę radiowóz, taką, to każdy ma ten swój dystans i się boi. A tak, to jak nie ma nikogo, no to oni się nie boją, nie?
Faktycznie rzecz biorąc, policja ma czym jeździć, teraz ma czym jeździć. Natomiast szczególnie wchodzę, bo nie orientuję się, to podobno tajemnica państwowa.
Zgadzam się, racja. Chciałabym, żeby było bezpieczniej. Chciałabym, żeby było czyściej, żeby było jaśniej. No i chciałabym, żeby chodniki dla pieszych były też poprawione. W wielu miejscach jest strasznie.
Ale by się przydało może, no bo wtedy ta stara gwardia teraz jest, nie musiałaby tutaj też pomagać tym ludziom, nie? Ogólnie, no bo też mam żonę, a też nie będę biegał i tu też ładnie z szczeniakami, potem z tego wyrok jest bezsensowny. A policja, jak już będzie miała jakieś tam to finansowanie, takie konkretne, no to będzie dobrze może.
Teraz chwila przerwy, po której zapraszam na trzecią, ostatnią część dzisiejszego cyklu.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Zmorą zielonogórskiej i nie tylko zielonogórskiej policji są oszuści wykorzystujący ludzką naiwność. W ostatnich latach w mieście nasiliły się akcje wymierzone głównie w seniorów, ale nie tylko. Oszustwa na wnuczka, policjanta czy bankowca to już właściwie codzienność w pracy policji. Kampania medialna, jak się okazuje, to ciągle za mało, aby uświadomić wszystkich, by nie dali się oszukać. Tu także Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto wzięło sprawy w swoje ręce.
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto wspólnie właśnie z Urzędem Miasta w Zielonej Górze, wspólnie ze Zgraną Rodziną, chciałoby zorganizować dużą kampanię w mieście skierowaną do seniorów. Chodzi tutaj właśnie o prewencję tych oszustw na wnuczka czy na policjanta. Pisaliśmy już taki projekt, niestety grantów nie udało nam się wcześniej uzyskać. Mam nadzieję, że teraz, kiedy wystąpimy po raz kolejny z takim programem do innych funduszy, że to nam się uda i chcielibyśmy, żeby ta kampania była rzeczywiście na szeroką skalę zorganizowana w mieście i zauważalna, bo no od lat zmagamy się z takim problemem, że także mieszkańcy Zielonej Góry są okradani przez perfidnych oszustów podających się właśnie za członków ich rodziny czy za policjantów, bazując właśnie na zaufaniu do naszej służby.
Ale przecież jeśli chodzi o sytuację z oszukiwaniem seniorów, no to kampania medialna jest dosyć spora, chociażby tylko Radio Zielona Góra. No nie ma tygodnia, żebyśmy nie informowali o kolejnych próbach oszustwa na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku. Czy te komunikaty cokolwiek dają, przekazywane medialnie, czy to jest ciągle za mało?
Okazuje się, że ciągle za mało, ale tutaj z naszego wspólnego doświadczenia, chociażby mojej koleżanki Małgorzaty Stanisławskiej czy mojego osobistego, my wiemy, że najwięcej tej wiedzy seniorzy czerpią z osobistych spotkań z nami. I taki jest pomysł, żeby w ramach tej kampanii, w ramach tych działań edukacyjnych organizować spotkania, w których ci mieszkańcy mogą spotkać się z policjantami, specjalistami i usłyszeć historię, porozmawiać, zadać pytania, opowiedzieć również o tym, co im się wcześniej zdarzyło. Po takich spotkaniach ta wiedza zostaje dłużej.
Oczywiście te wszystkie kampanie, które mają miejsce w mediach ogólnopolskich, czy też naszych tutaj lokalnych, odnoszą skutek, bo tych oszustw jest mniej niż było w poprzednich latach, natomiast należy tutaj wspomnieć o tym, że tych oszustw jest bardzo dużo i pojawiają się coraz to nowe sposoby, przed którymi nie każdy potrafi się obronić. Tutaj już mówimy też nie tylko o seniorach, ale także o nas wszystkich, o ludziach w różnym wieku i o młodych, i o starszych osobach, które dają się oszukać jeszcze na różne inne sposoby. Także myślę, że pole do działania dla naszego stowarzyszenia wspólnie też z innymi podmiotami jest tak ogromne, że ten temat tak naprawdę się chyba nigdy nie wyczerpie, bo patrząc z naszego tutaj doświadczenia, praktycznie nie ma dnia, żeby nie zgłosił się ktoś, kto w różny sposób został oszukany, czy to metodą na wnuczka, czy na policjanta, czy na fałszywego bankowca, który zadzwonił z infolinii i kazał przekazać dane dostępowe do konta, a potem to konto wyczyścił, czy też na fałszywe linki przesyłane mailem, które instalują złośliwe oprogramowanie, które później wyłudza pieniądze na przykład od naszych znajomych, przesyłając prośbę o przesłanie kodu BLIK.
Tutaj przy okazji ostrzeżenie, nie korzystajcie Państwo z linków podsyłanych w SMS-ach czy w wiadomościach mailowych. Logujcie się do swoich banków tylko w bezpieczny sposób i nie przekazujcie swoich danych do logowania w rozmowach telefonicznych, nawet jeżeli ktoś podaje się za policjanta czy pracownika banku.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Dziwię się tym ludziom, że dają się nabrać na coś takiego, bo gdyby mnie to się trafiło, natychmiast bym zadzwoniła do tej wnuczki czy do tego banku. Dlaczego przysyłają mi coś takiego?
Do mojej koleżanki takie coś było.
Dała się nabrać?
Nie. Powiedziałam mu to, co trzeba. W telewizji tyle i w gazecie też piszę, nie? Często piszę, bo czytam takie rzeczy.
Czyli pani jest uświadomiona, a jednak niektórzy się nabierają.
No właśnie się dziwię, bo tyle się mówi, a nadal takie rzeczy się zdarzają. I tu nawet w Zielonej Górze, nie?
Trudno powiedzieć, no starsi ludzie no wrażliwi są, tak? Na jakąś krzywdę ewentualnej swojej rodziny, bo to chyba o to chodzi, że tam ktoś ma jakieś zagrożenie. Nie myślą po prostu trzeźwo, bez emocji i dają się łapać po prostu, tyle no.
Nikogo nie wpuszczam do domu z reguły.
Próbują czasami się na przykład do pani dodzwonić?
Tak, próbują się dodzwonić i nawet pod drzwiami. Jeden chowa się hucnie w rogu, a drugi dzwoni. Ale ja to widzę, bo ja widzę tego, który tam siedzi gdzieś, prawda? Ale nie otwieram.
A na telefon czy próbowali?
Na telefon kiedyś, jak miałam stacjonarny, owszem, złodziej do mnie dzwonił, wypytywał, pytał. Na końcu mówi tak, a ile pani ma na koncie? Ja mówię, ty złodzieju, to ty myślałeś, że ja ci wszystko powiem, że jestem taka naiwna? Do widzenia, odłożyłam słuchawkę. Dwa razy miałam taki telefon. Moja znajoma, proszę panią, naprzeciw mieszka. Chodził facet przebrany za księdza, koloratka i drugi obok z nim. Puściła ich do domu, on mówi, ty taka owaka, dawaj biżuterię, pieniądze, co masz. To pielęgniarka była, proszę panią, no tam dużo pieniędzy nie miała, ale złoto wszystko zabrali. Dostała szoku ta babka. Ja mówię, no jak pielęgniarka pracuje w szpitalu i słyszę o takich rzeczach, o różnych i żeby otworzyć drzwi. No ona mówi, jak zobaczyła koloratkę księdza, to zaufała. Ja bym nie zaufała.
Sama mam głuche telefony, gdzie nękają mnie telefonem. Nie wiadomo skąd mają telefon.
A próbowali panią kiedyś właśnie naciągnąć na pieniądze?
Ja nie odbieram tych telefonów. Kasuję i koniec.
Czy kampania właśnie na temat tych oszustw powinna być większa, bardziej upowszechniona, bo tym właśnie także zajmuje się Bezpieczne Miasto.
Może więcej plakatów, bo nie tak nie słuchają radia, ale jak chodzą i widzą na płocie, że jest plakat Uważaj złodziej, to jednak się od razu sprawdzają. Nie?
Nawet niech dzieci uświadamiają starszych ludzi i przestrzegają przed tym.
Powinno być więcej, dlatego że ludzie starsi nie oglądają. Oni przeważnie tam takie seriale, wie pani, takie. Ja raczej nastawiam się na politykę, bieżące rzeczy takie mnie interesują, a te seriale to mnie nie interesują za bardzo. I ludzie starsi nie wiedzą, ile razy rozmawiam z ludźmi takimi. Ach, mówi, proszę panią, co tam pani opowiada? Kto tam przyjdzie do starego? A jednak przychodzą, to jest konieczne. Dla starych ludzi.
W dzisiejszej audycji to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15:00.